Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj mamy dla Was omówienie newsów i w zasadzie może zacznijmy od małego segmentu box-office'owego, bo tak się składa, że no w zasadzie nie ma co omawiać tego w formie całego odcinka, ale na pewno warto sobie pomówić o wyniku Eternals, bo o tym się mówiło od jakiegoś czasu, szczególnie w momencie, w którym no, była taka spora przerwa między pierwszymi recenzjami tego filmu a otwarciem. Zastanawialiśmy się, czy te kiepskie recenzje, no, kiepskie jak na film Marvela oczywiście, jakie Eternals dostało, najgorzej oceniany film Marvela i tak dalej, czy wpłynie to niejako na ten wynik finansowy. I patrząc na otwarcie, pamiętam, że te początkowe prognozy otwarcia były mocno optymistyczne i one potem zjechały dopiero kiedy te recenzje się pojawiły, tam z 90 na 70, coś takiego. No i otwarcie usytuowało się w 71 milionach, nieco ponad, dla tego filmu. W tym momencie, po dwóch weekendach, nie trzech weekendach obecności tego filmu na rynku, teraz mają na koncie 337 milionów dolarów na całym świecie, w tym 137 na rynku domowym, 200 na rynku międzynarodowym. No i teraz podstawowe pytanie właśnie, czy myślę, że te recenzje wpłynęły na ten wynik? Byłby wyższy, gdyby nie ta aura najgorzej ocenianego filmu MCU?
Myślę, że tak. To jest właśnie to, że przy otwarciu to jeszcze tam nie ma aż takiego wpływu, bo tam głównie kampania działa, a MCU jednak zawsze umie w tą promocję, nawet te 70 parę milionów to nie jest mało na obecną chwilę przy otwarciu. Ale no z czasem, pierwszy jeszcze weekend to nie była tak duża strata, ale wydaje mi się, że z czasem tutaj to było wytracane i no wydaje mi się, że jednak jest tutaj powód, dla którego to troszeczkę mocno, nazwijmy to, spadło. No plus pamiętajmy o tym, że ten film nie ma totalnie zaplecza w postaci Chin. Jak pogadamy teraz o Dune i na dobrą sprawę Eternals zarobiło, będąc trochę krócej w kinach, mniej więcej tyle co Duna. No z tym, że Duna cały czas była w Chinach i tam trochę z tego dotoczyło, że tak powiem. Bez szału, ale coś tam. Natomiast już Eternals tego nie miało, więc masz od razu ten motyw, który niego nie masz, na przykład kiedy był Shang-Chi, którego też nie było w Chinach, ale nie masz tego ogólnego, że to jest fan, po prostu fan wszędzie jest. Mhm. Raczej recenzje i opinia o Eternals nigdy nie była, że są fan, że jest ciekawy, że jest inny, jeżeli już mówimy o pozytywnych recenzjach, ale raczej nie ściągnęłaby tych no, fanów MCU, którzy chcą przyjść, odmurzyć, zobaczyć akcję na pierdalankę i wyjść. No, i się dobrze bawić przez te dwie godziny. Więc tak, absolutnie myślę, że to miało przebicie na box office.
Recenzje na pewno swoje zrobiły, ale też widać szczególnie po tych dwóch kolejnych weekendach, no, że też ten odbiór publiki nie był tak dobry, jak zwykle cieszy się, jakim zwykle cieszą się filmem MCU. No, porównując nawet do Shang-Chi'ego, który też nie miał premiery na streamingu i też mimo wszystko jest filmem w uniwersum, ale jednocześnie no, z niespecjalnie popularną postacią. To wyglądało niebo lepiej, nie? gdzie otwarcie było teoretycznie podobne, no bo okej, wiadomo, Labor Day weekend był, ale nawet ten spadek z pierwszego na drugi weekend no, wynosił 54%, a nie 58%, a nie 62%, tak jak tutaj. No i w kolejnych weekendach było tak samo. No i nic dziwnego, że ten wynik ogólny był dużo wyższy. Natomiast no, te 337 milionów dolarów to na pewno nie jest tragedia dla studia, nie? W tym wypadku, biorąc pod uwagę, że to wciąż jest nowa marka i tak dalej, MCU nie musi w nią dalej inwestować, jeśli nie będą mieli ochoty, nie? Mm-hmm. Aczkolwiek to jest coś, z czym mieli jakieś wielkie plany związane dalej, tak naprawdę był pewnego rodzaju eksperyment.
Aczkolwiek no to jest dalej przy tych budżetach filmowych, no to są te okolice wyjścia na zero, jakiegoś tam trochę dla robienia, takiego, no te okolice, które nie... No MCU do tego nie przywykło, powiedzmy. W MCU jednak, no na przykład Shang-Chi... No, nie ma takiej opcji, żeby nie zarobił. Black Widow, chociaż nie miała super box office'u, no to patrząc na to, że było te, ile raportowane, koło 70 baniek z samego Premium Access, które jak wiemy jest tymi lepszymi dolarami, którymi nie trzeba się z nikim dzielić, no to automatycznie dało zysk. No Eternals raczej będzie tym filmem, który na szczęście nie straciliśmy na tym pieniędzy, albo nie straciliśmy dużo pieniędzy i idziemy dalej.
Właśnie największym problemem jest to, że ten film nie zyskał sobie uznania fanów, nie? No bo nawet jeśli, nie wiem, box office był z jakiegoś powodu gorszy, bo nie wiem, sytuacja na świecie czy cokolwiek, czy można mocną konkurencję i tak dalej. Zawsze można nadrobić na, nie wiem, sprzedaży chociażby gadżetów i innych pierdół, nie? Ale dobra sprawa, nie sądzę, żeby zabawki z logo Eternal się sprzedawały jakoś specjalnie dobrze. Tym bardziej, że to też nie był film kierowany do tej... Teoretycznie to nie był ten film, to nie był film kierowany dokładnie do tej samej publiki, co, nie wiem, Shang-Chi, nie? Biorąc pod uwagę, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby dzieciaki się masowo bawiły zabawkami z Ikarisem, czy czymś takim, nie? A z Shang-Chi już inaczej, nie? Więc no na pewno nie... Pytanie, czy będą chcieli w ogóle robić cokolwiek jeszcze z Eternals w tym uniwersum, nie? Wiadomo, że wcześniej była mowa o tym, że że Chloe Zhao by chętnie wróciła do tego i że jest jakaś tutaj chęć, ale ten wynik myślę, że raczej nie sugeruje, że będą chcieli...
Znaczy, myślę, że mogą użyć Eternals dalej. DC sięgnęło znowu po The Suicide Squad, co prawda raczej myślę, że finansowo tego żałują, ale... Mogą wrócić, tylko wydaje mi się, że jeżeli już wrócą do Eternals, to będzie bardziej Eternals w stylu Taiki Waititiego niż Chloe Zhao.
No raczej.
Z tym kosmosem bardziej, który przypomina Thor Ragnarok niż to, co widzieliśmy tutaj.
To wspomnijmy o tej Dune w takim razie jeszcze. W tym momencie po... Ile to będzie weekendach? Pięciu. Ma 365 milionów dolarów na całym świecie, czyli to są te granice wychodzenia na zero, nie? Jakby mówiło się o tym, że przy tym budżecie 160 milionów dolarów...
Do 180 nawet to jesteśmy już... No w tym momencie Duna na 100% nie jest stratna. No, to już
no więc mówię. Wychodzi na zero i znowu trzeba na to spojrzeć z wielu różnych perspektyw, no bo z jednej strony po pięciu weekendach ma niewiele więcej niż Eternals po tych trzech, ale z drugiej strony no, budżet był mniejszy, nie ma tego wsparcia znanego uniwersum i tak dalej, więc też nic dziwnego, że i studio się trochę inaczej zapatruje na ewentualny sequel niż Marvel miałby się zapatrywać na Eternals. Ten budżet pewnie ma tutaj też duże znaczenie. Nie zdziwiłbym się też, gdyby Eternals wydało dużo więcej na promocję niż
na pewno. Tutaj na Dune. To co do tego jestem pewien, że Eternals wydało więcej. No i jeszcze istotne jest to, że no jednak jak wiele razy mówimy, Dune była na streamingu. Tak jak mówię, tutaj jest te 38 milionów z Chin, więc no to jest też ten pieniądz, którego Marvel nie zobaczy na razie. Chociaż mówiliśmy wielokrotnie, że pieniądz z Chin to trochę mniejszy pieniądz niż się wydaje. Natomiast no, trzeba pamiętać o streamingu. Myślę, że gdyby nie Duna nie była na streamingu, to miałaby w tym momencie pieniądze Shang-Chi'ego, czyli 430 mniej więcej, ile ma Shang-Chi teraz, to myślę, że Duna by się dotoczyła do tego. No w każdym razie na tym etapie, w momencie, w którym film, tak jak mówisz, praktycznie już na pewno wyszedł na zero, więc nie stracił pieniędzy. Film, no mówię, co prawda nie jest gigantycznym sukcesem pod względem takim, że tam oni, wiesz, kąpią się w pieniądzach, jak, nie wiem, twórcy Venoma 2 w tym roku, ale z drugiej strony patrząc na to, że pomimo tego, że był na streamingu i pomimo tego, że nie było znanego uniwersum, nie straciliśmy na tym pieniędzy, to już automatycznie jest powód, dla którego warto inwestować dalej.
To na sam koniec jeszcze, bo w sumie mieliśmy w ten weekend także nowy film tutaj w zestawieniu, czyli Ghostbusters Afterlife. On też trafił zresztą do polskich kin. Jeszcze w ogóle nie zarejestrowałem tego, jak trafił do polskich kin, zdziwiłem się, a nawet mi się podobał ostatni zwiastun. Tyle, że raczej sobie odpuszczę oglądanie w kinie, zobaczę sobie w domu, aż tak może nie czekam na sequel do Ghostbusters. Ale trzeba warto zaznaczyć w tym wypadku, że film ma otwarcie w wysokości 44 milionów dolarów i póki co ma 63 milionów dolarów na świecie, co no... Mówmy się, nie jest złym wynikiem, no, w tym wypadku. Teraz, jaki film ma budżet w ogóle? Bo 75 milionów dolarów, więc bardzo zdrowy, szczerze mówiąc.
Tak, przy to tym, na ludzie będzie.
Biorąc pod uwagę, że teraz już ma na koncie 63 miliony dolarów, myślę, że bez problemu zdobędzie tam te, nie wiem, trzy razy tyle czy coś i będzie można mówić o
w ogóle
relatywnym sukcesie.
Widzę, że Venom 2 nie pojawił się w Chinach. Tak patrzę na Venom. Venom ma obecnie 455 milionów dolarów. Przypomnę, że mówiłem o kąpaniu się w pieniądzach, patrząc na to, jak dużo film jest ten tańszy od Dune czy Shang-Chi'ego. Ale dalej nie pojawił się w Chinach. I jestem ciekawy, czy kiedykolwiek się pojawi, bo przypomnijmy, że pierwszy Venom to w Chinach poszalał. Więc...
Cały czas była mowa o tym, że ma się pojawić, ale póki co z tego co widzę nie ma jeszcze żadnej...
Bo to jeszcze może być, jeżeli patrzą za to, jak Chiny pokochały pierwszego Venoma, to może być naprawdę konkretny zastrzyk gotówki jeszcze do tego filmu, który i tak już w tym momencie... 455 milionów przy jakim tam budżecie był? 80?
90 milionów.
90, poniżej 100, tak. No to kurde, to jest... Sony to tam po prostu musi być zachwycone. Wspomnę jeszcze, że wyszedł ten film, który jest prawdopodobnie prosto pod nominacje wszystkie, czyli z Willem Smithem King Richard, który jest zrobiony prawdopodobnie tylko pod to. No ale film miał otwarcie na poziomie 5 milionów, przy czym ktoś może myśleć, no ale takie filmy to nie kosztują dużo. No mówi się o tym, że sama garza Willa Smitha w tym filmie to było... dochodziła do 40 baniek.
Wow.
Okay. Że to jest no to jest to, co mówię, no to nie jest zdrowe, kiedy ktoś tyle zarabia za film, który, umówmy się, nie ma szans tyle zarobić, no ale najwidoczniej studio tutaj liczy bardzo na nagrody, więc
takie filmy czasem... tego filmu $50 milionów, czyli Ghostbusters jest niewiele droższy od
King Richard, tak.
King Richard, no. Ale...
no to mówię, większość z tego, co czytałem, to zeżarła garza Willa Smitha.
No, to by miało sens w sumie, patrząc na tym, jak jest, skąd niby miałbym tak duży budżet, byłby potrzebny do tego filmu. Szczerze mówiąc, dużo dobrych opinii jest generalnie o tym filmie, więc szczególności sprawdzę, bo ostatnio za każdym razem, jak widziałem Willa Smitha w jakiejś roli dramatycznej, to wypadało fatalnie. No. Więc tutaj jest uniwersalnie chwalony, więc chociażby z tego powodu. Ale też mówię o tych Ghostbusters wcześniej, o tym budżecie i o tych zdrowych zarobkach, bo to kolejny film Sony, nie? Kolejny blockbuster Sony. I pamiętasz, oni mieli z tego czasu, od bardzo dawna mają ten taki pomysł, żeby po prostu wygrzebywać ze swoich archiwów te marki, które tam gdzieś im zalegają i próbować je wrzucić na duży ekran, zrobić jakąś kontynuację, spin-off, cokolwiek. Do tej pory bywało z tym różnie i zazwyczaj też wydawali kupę pieniędzy na te remake'i i tak dalej. No niewiele osiągnęło tutaj jakiekolwiek sukcesy. A tutaj mowa o filmie, który ma całkiem niezłe recenzje. No nie jakieś super zachwycające, ale całkiem niezłe. Lepsze niż myślałem, że będą, szczerze mówiąc. Plus zarabia całkiem nieźle, nie kosztował fortuny, więc być może Sony pod tym względem weszło na odpowiedni tor, bo już mówiliśmy o tym przy okazji Venoma, że tego typu budżety wydają się być racjonalne w tym czasie, jaki mamy, nie?
Bo w tym momencie nie robisz filmu za ponad 100 baniek, po prostu, to jeżeli nie jesteś Marvelem, albo... nie wiem, od czasu do czasu masz jakiś pomysł naprawdę na coś takiego, co ma szansę. No Duna tutaj się udała, jeśli chodzi o przebicie, no to nie, ale poza tym nie robisz filmów za 100 milionów. I to mówię, i nawet popatrz na te filmy, właśnie Duna czy na Eternals. Tak, te filmy nie straciły pieniędzy, ale znowu, jeżeli zrobisz film taki jak Ghostbusters i zarobisz te 200 milionów, 250, studio ma już znacznie więcej pieniędzy w kieszeni potem niż po takiej Dune czy Eternals. Więc po prostu na tą chwilę zrobienie filmów za ponad 100 baniek jest bardzo... Jedyny film, który myślę o tym, że jest za ponad 100 baniek w tym roku i może naprawdę może okazać się, że będzie się kąpać w pieniądzach, to będzie Spider-Man.
No.
A poza tym to...
Myślę, że też my jako publika nie odczujemy za bardzo mniejszych budżetów, bo szczerze mówiąc, gdyby ktoś mi powiedział, że większość tych filmów... Jakby ktoś powiedział, że nie wiem, Venom kosztował 150 albo coś, to bym stwierdził, okej, nie? Jakby bardzo często nie widzisz w tych złożonych produkcjach tych pieniędzy, nie? Zresztą też się nie zdziwię, jeśli w przypadku filmów Marvela duża część tych budżetów to są garze dla aktorów, biorąc pod uwagę, jakie obsady mają ostatnio te filmy, nie? W porównaniu do, nie wiem, filmów pierwszej fazy, gdzie brano aktorów, którzy dopiero byli na progu tutaj dużej kariery, no to nic dziwnego, że te budżety tak wyglądają, tak jak wyglądają. No bo nie widać tego na ekranie, nie? Czego mówiłeś o Dune? Dune chociaż wygląda tak, że widzisz te włożone pieniądze na poza tą obsadą. Też
na obsadę. Widzisz,
że widzisz, czemu ten film miałby kosztować te 160 milionów dolarów.
Ale jednak też myślisz o tym, że przynajmniej połowę z tego budżetu to te wszystkie ryje zżarły.
Wiesz, a potem odpalasz, potem oglądasz takie filmy jak, nie wiem, Shang-Chi na przykład i myślisz sobie, fajnie. Tylko... gdyby ten film kosztował, nie wiem, 100 milionów, to jakby pewnie nie zrobiło to specjalnie różnicy. Wizualnie, nie? No dobra, to tyle jeśli chodzi o ten tutaj box-office'owy segment i pomówmy sobie o rozmaitych newsach, które w ostatnim czasie się pojawiły. To może zacznijmy w takim razie od tej informacji, która nas poprzednio ominęła, bo pojawiła się bardzo, bardzo... Znaczy praktycznie zaraz po tym, jak publikowaliśmy, czy jak nagraliśmy nasz materiał. Pojawi się zapowiedź Halo, serii tutaj telewizyjnej, tworzonej przez Paramount Plus. pamiętam. Paramount Plus ogólnie ma dosyć... Jak tak patrzę na te produkcje, jakie Paramount Plus produkuje, to są zazwyczaj właśnie takie szuranie od nogara, żeby cokolwiek wypuścić na ten swój streaming, no bo to ich CBS All Access, jak to się nazywało?
To już nie istnieje, tak.
Tak, no, zostało przemianowane na Paramount Plus i to już jakiś czas temu mówiliśmy też, że zmieniają politykę, chcą być takim dużym, porządnym streamingiem, już nie jakąś tam popierdółką. W związku z tym produkują masę rzeczy i sporo takich oczywistych wyborów, typu, no nie wiem, biorą na przykład, wzięli na przykład iCarly, serial, który był popularny w drugiej dekadzie, powiedzmy, lat 2000 i zrobili kontynuację. To jest coś, co Peacock wcześniej na przykład robił, to co Disney chciał robić przy okazji Lizzie McGuire, ale im nie wyszło i tak dalej, więc to jest okej. Okay. No ale oczywiście no, tym kierunkiem, po który sięgają stacje i streamingi są oczywiście gry, nie? To są te światy, które już istnieją, z których możesz w zasadzie korzystać dowoli. No i Halo wydaje się taką marką, która w sumie w pierwszej kolejności mogła być zaadaptowana, biorąc pod uwagę, jak w USA szczególnie, jaką popularnością się cieszy. Mm-hmm. No i wygląda na to, że plotki były, pamiętam o tym serialu od bardzo dawna, wygląda na to, że wreszcie się zmaterializowały.
Dodam tylko, że gry są... Za każdym, kiedy trafiały na film, okazywało się, że to tak... To znaczy, nie brakowało finansowych sukcesów, bo były te... Jak powiem, animowane stworki, czyli Detektyw Pikachu czy Sonic, które trzeba przyznać, że dobrze sobie poradziły zarówno wśród opinii publiki, jak i w samych pieniądzach, które zarobiły. Ale generalnie, jeżeli patrzyłeś na adaptację gier, to problem jest taki, że bardzo często tamten świat, który jest w grach, jest tak ciekawy, interesujący, że po prostu w te dwie godzinki, które masz na ekranie, no nie jesteś w stanie go dobrze przedstawić tak, żeby bohaterowie nie ucierpieli, bo to albo zwykle wychodzi. Warcraft był tego świetnym przykładem, że naraz próbowano ci sprzedać ten niesamowicie bogaty świat i masę bohaterów i w sumie no ten film w kontynuacji mieć na razie nic nie wskazuje, żeby miał gdzieś tam. Były plotki o tym, ale ostatecznie nic się z tym nie dzieje. Więc nie dziwię się, że seriale są dobrą drogą do tego, żeby za gry się brać obecnie.
No, tym bardziej, że jakby sama forma medium jest troszkę jednak bliższa grom. Znaczy ta serialowa forma jest trochę bliższa grom, no bo gry zwykle mają fabuły na te parę godzin przynajmniej, nie? Więc no, łatwiej to przełożyć na serial niż na film, który musi mieć tą filmową strukturę. Więc no, nie dziwi mnie to, że będzie więcej tego typu pozycji. No i mamy ten zapowiedź tego serialu Halo i szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony, bo spodziewałem się, że jeśli ktoś się bierze za taką markę jak Halo, no to wyłoży odpowiednio dużo pieniędzy i będzie chciał, żeby to było coś naprawdę no takiego prestiżowego, powiedzmy.
Że Microsoft by tutaj wyszedł też z budżetem swoim. Jakby co by nie mówić o Warcraftcie, to tam wtedy Blizzard jeszcze też swój pieniądz wyłożył, pewnie się na tym przejechali. Nawet dodatek, który wypuszczali w momencie, w którym wychodził film, tak ustawili, żeby było jak najwięcej punktów stycznych w World of Warcraft i z filmem. Tak. Więc ewidentnie no, o tym, jak jeszcze o tym, co Riot robi teraz, to jeszcze dwa słowa zaraz powiemy, ale Riot też oczywiście to generalnie jest bardziej nawet ich produkcja niż Netflixa, jeśli chodzi o Arkane. Natomiast no, tu nie wydaje się, żeby tu pieniądz Microsoftu w przypadku Halo był mocno obecny.
No nie, szczególnie patrząc po właśnie nazwiskach twórców, chociażby jak weźmiemy reżyserów kolejnych odcinków, jest tam moda mimo wszystko, żeby przynajmniej parę odcinków reżyserował jakieś znane nazwisko, nie? Bo
pierwsze zwykle, żeby ustawić ton, ustawić jak to startuje, za każdym razem jak masz naprawdę jakościowy serial, to chcesz, żeby właśnie pierwszy jeden czy dwa odcinki znany reżyser ci zrobił i wtedy okej, lecimy od jego pomysłu.
No, natomiast kiedy spojrzymy na przykład na nazwiska póki co ogłoszonych reżyserów odcinków, to tam są takie nazwiska jak Otto Bathurst na przykład, który do tej pory kręcił w zasadzie same seriale, więc na pewno nie jest to nazwisko, którym byście chcieli tutaj chwalić. Czy Jonathan Liebesman, który ma na koncie takie filmy jak Battle Los Angeles na przykład, czy Wrath of the Titans. Ten cudowny sequel. Cudowny sequel do remake'u.
Clash of the Titans.
Tak, Clash of the Titans. Ale jest też Roel Reiney. Tutaj szkoda, że Radka nie ma, bo tutaj mógłby się podzielić, przybliżyć tę postać. Ale to jest reżyser kultowy w niektórych środowiskach. Jeśli miałeś jakiś akcyjnie, jak film fantastyczny w USA, czy coś takiego, to on zawsze robił sequel. Albo czasami drugą, albo jakąś trzecią część, więc ma na końcu takie filmy
to już,
jak...
To już na Blu-raye prosto, tak? Na home video. No.
Zazwyczaj tak. Ma na końcu takie filmy jak Death Race 2 na przykład, Death Race 3, The Condemned 2, Hard Target 2, no i oczywiście Król Skorpion 3, który notabene jest najlepszą częścią, więc polecam gorąco. No, ja bardzo lubię typa, bo on jest bardzo zaangażowany w to, co robi. To nie jest ten reżyser, który tak, no whatever, robię to dla pieniędzy i mam gdzieś to, co robię. Gość się naprawdę stara. O, i on reżyserował odcinki Inhumans, więc tutaj...
Pani Halo. Pani Halo. Macie.
Więc, no, to...
Pani Halo. Ja od razu powiem, że ja fanem Halo nie jestem. Z napisu mnie cały tylko Radek, jeżeli dobrze kojarzę, jest fanem tego świata. Ja nie znam go za bardzo. Kiedyś grałem w jakieś Halo, więc to nie jest coś, co mnie tam jakoś wyjątkowo ciągnie. Ale współczuję fanom Halo, patrząc na to, jak... Rozumiem, że wielu fanów się zajarało, że serial powstaje i nie zwraca uwagi na twórców, ale no... To nie wygląda dobrze.
No natomiast showrunnerami tej produkcji będą Kyle Killen i Stephen Kane. I to nie są twórcy, którzy byliby showrunnerami czegokolwiek wcześniej. Byli scenarzystami albo, no nie wiem, pracowali po prostu przy innych produkcjach. Bardzo różnych. Z tego co widzę, no, nie wiem, Stephen Kane pracował od American Dad, czyli tego spin-offu Family Guy'a, po Curb Your Enthusiasm, czyli tym serialu Larry'ego Davida. Więc no, nie wiem, przy NCIS na przykład, no generalnie, no serialowi ludzie generalnie, nie? Więc...
Kojarz takie z taśmówkami to wszystko takie.
No tak, więc widać, że to Halo nie będzie niczym prestiżowym, czym, nie wiem, Paramount Plus będzie się chwalić tutaj jako, wiesz, jedną z tych flagowych produkcji. Musisz tutaj subskrybować naszą platformę, żeby oglądać Halo. Tylko, no, wypełniasz po prostu ofertę, nie? Trochę tak to wygląda. Więc myślę, że pod tym względem fani Halo mogą być pewnie rozczarowani. Co nie oznacza, że to musi być zły serial, nie? Raczej, no... Nie mają czego się spodziewać czegoś wysokoprofilowego na pewno.
Przypomina mi trochę to, co teraz zrobili z tym Resident Evil, które swoją drogą ma tam 50% na Rotten Tomatoes obecnie. Jak ludzie na to spojrzeli, zobaczyli samych aktorów, których kojarzą z seriali i w takich momentach po raz kolejny wyobraź sobie, że na pierwszym planie miał być jednego aktora z prestiżowego, który by był. Myślę, że wydźwięk i spojrzenie byłoby zupełnie inne na coś takiego i to, jak ludzie byliby zainteresowani. Co bądź popularną marką, taką jak Resident Evil. Ale nie przeoszczędzili i no, nie masz tego motywu i tak samo wszyscy pewnie mają wrażenie tej taniości z tego, co płynie. To mam wrażenie, że dokładnie to samo płynie z tego Halo.
No, znaczy, znowu, to nie oznacza, że serial będzie zły czy coś, nie? Jakby, ale to też z czysto marketingowego punktu widzenia trochę dziwi, że studio, znaczy dziwi, to jakby jasno pokazuje, jak studio ceni tę produkcję, gdzie ją sytuuje samo w swojej ofercie, nie? Jeśli nie zamierza podpiąć pod to żadnego znanego nazwiska, żeby to lepiej wypromować, to znaczy, że nie wiąże z tym jakichś wielkich nadziei i nie ma dużych planów wobec tej marki. To znowu, w przypadku Halo... Okej, okay. Ale okej, okay, może to nie jest... No, też mówiliśmy o tym, pamiętam, chyba prywatnie, że w sumie, kurczę, no Halo to jest ta marka, gdzie jeśli chciałbyś to zrobić naprawdę porządnie i zrobić z tego wysokoprofilowy serial, to byś musiał kupę pieniędzy wydać mimo wszystko, nie, żeby odtworzyć ten cały świat i tak dalej.
Co więc... znowu jak widzę po Arkane, to nie jest może najgłupszy pomysł, ale no to musiałby nie tylko zależeć stacji jakiejś, żeby kupić prawa, tylko sam Microsoft musiałby chcieć robić cross-promocję na zasadzie ej, jeżeli robimy naprawdę jakościowy serial i dzięki temu więcej ludzi będzie chciało w nasze gry grać, ale najwidoczniej nie ma takiej potrzeby.
No, to jest ciekawe, tym bardziej, że dopiero co wyszło, chyba wyszło, Halo Infinite, nie? Ta ich...
Multiplayerowa taka...
No nie, Destiny, tylko że w świecie Halo, no jak Destiny
nie.
się zamieni...
Nie, z tego co rozumiem, te multiplayerowe Halo jest... to bardziej są meczyki, że tak powiem.
No tak, bo nie zrobili kołpa po prostu. Ale podejrzewam, że prędzej, że później się to dodadzą. No, generalnie no, to jest ta gra, która ma im zarabiać przez lata, nie? To jest ta gra, na której chcieliby oprzeć, powiedzmy, markę, żeby miało stały przypływ tych odbiorców i tak dalej. Więc to jest ciekawe, że w momencie, w którym wychodzi taki istotny, powiedzmy, tytuł dla marki, nie sprężyli tego jakoś ze sobą. No to jak wspomniałeś o Riot, no to warto też wspomnieć o tym, że po sukcesie Arcane i tak dużym zainteresowaniu wokół tego serialu, Riot Games no, zamierzają jakby kontynuować tę drogę, nie? I no, dalej powiedzmy rozwijać tutaj to swoje portfolio niegrowe w związku z no powiedzmy, no trzeba kuć żelazo póki gorące, tak mówiąc krótko. Z tego co widzę, ogłosili, że tworzą nowe studio w Szanghaju, żeby zająć się, żeby po pierwsze tworzyć, żeby tworzyć nowe gry, okej. Okay. Natomiast z tego co widzę...
Tak, bo tu warto wspomnieć o tym, że oni właśnie w przeciwieństwie do tego co widzę z Halo, uderzyli w to naprawdę mocno, bo nie tylko Arkane, które promuje League of Legends, to na pewno League of Legends wzrosło zainteresowanie mocno po samym serialu, ale też natychmiast wypuścili RPGa, którego od dłuższego czasu tam zapowiadali, ale nagle, okej, premiera dzisiaj, bo akurat zobaczyli, że był ten, zresztą pograłem chwilę, jest całkiem fajny. Cały czas gdzieś tam im się robi MMO, pokazali bijatykę, realnie masz wrażenie, że to stara, tutaj cross-promocja idzie jakby po całości.
No i właśnie z tego co widzę, to otworzyli nowe studio w Szanghaju, no wiemy jakie moce przerobowe są w Chinach, które będzie sobie zajmować przede wszystkim grami, ale nie tylko, też jakby wszelkie produkcje dotyczące, generalnie na rynku rozrywkowym też mają tam być między innymi współtworzone. Szczerze mówiąc, ja mam nadzieję, że sukces tego serialu sprawi, że twórcy, znaczy inne studia, które patrzą w kierunku rozszerzenia właśnie swojej marki nie tylko na rynek growy, ale też właśnie w seriale, czy filmy, czy cokolwiek, no będą rozważać animację jako tę sensowną formę przeniesienia tej swojej marki, biorąc pod uwagę, że no, mam wrażenie, że w wielu przypadkach łatwiej będzie mimo wszystko w formie animacji dany świat growy przenieść niż silniejszy koniecznie live action, gdzie widać, że często to nie działa po prostu, znaczy... nie? Kiedy biorąc pod uwagę, te media są różne od siebie.
Tam jest wypowiedź, nie pamiętam już, w wywiadzie z Deadline, o tym, że Riot również chciałby wszędzie zrobić live action. I ja sobie myślę, po co? Autentycznie nie chciałbym zobaczyć na tym etapie tych postaci w wersji live action. Miałbym wrażenie takie same, jak mam jak widziałem trailery do tego Cowboy Bebop, kiedy masz wrażenie, że to jest taki cosplay po prostu. Ja autentycznie nie wyobrażam sobie po tym, jak to pięknie wyglądało Arcane. Wyobraź sobie teraz dziewczynę, która gra w Vi i ma te... To miałem wrażenie cosplayu po prostu z jakiegoś powodu w tym momencie. Już naprawdę ciężko byłoby mi to sprzedać w ten sposób. Ja sobie myślę, naprawdę po co? Oby nie róbcie live action, naprawdę nie róbcie. Zrobiliście jedną z najpiękniejszych animacji w ogóle w historii animacji od nie wiadomo kiedy, jeżeli nie w ogóle w tym swoim stylem. I naprawdę to, w którą stronę to może pójść, jest znacznie lepszym pomysłem niż robienie live action. Szczerze mówiąc, to jest masa, widzę komentarzy o tym, że Blizzard właśnie popełnił błąd, że w momencie, w którym robili Warcrafta, to nie zrobili go w ten sposób, serialem animowanym, ale taką konkretną animacją, a nie kolejnym odcinkiem Castlevanii, American Anime, jak Wiedźmin i tak dalej, gdzie wiesz, że to jest troszkę tańsze. Ale jednocześnie masz to pełne zainteresowanie, więc ja absolutnie trzymam kciuki, że... I też... Żeby ta stygma animacji jednak jak najbardziej się przebiła, jednak Arcane jest 16+, to nie jest skierowane do młodszego odbiorcy. I wydaje mi się, że jakby byłoby fajnie... Rozumiem cały czas pokusę live action, bo wiesz, że live action cały czas łatwiej sprzedać. Cały czas więcej ludzi sięgnie, cały czas masa osób nie... Patrząc, jak popularne jest Arcane obecnie i to, że przyćmiło, nie wiem, Squid Game, które było przed chwilą wszędzie po prostu... cały czas wydaje mi się, że i tak nie, masa ludzi nie sięga po serial głównie dlatego, że jest animowany. Patrzy na to i stwierdza, że jednak animacja, nie wiem, masa pytań, czy ja muszę coś wiedzieć o League of Legends, ale to akurat MCU winie za te podejścia, że musisz coś wiedzieć przed filmem. Natomiast no, rozumiem tą pokusę, ale mam nadzieję, że trend pójdzie w drugą stronę i Riot nie będzie musiał robić live action, tylko po prostu na tyle będzie animacja, tak jak mówisz, inne studia popatrzą, ej, w ten sposób możemy robić cross-promocję gier, w ten sposób możemy rozszerzać nasze światy, że nie będzie takiej potrzeby, żeby wszystko robić live action, bo według mnie nie... Live action to tak jak myślę, do bardzo wielu światów gier po prostu się nie nadaje.
No plus w niektórych przypadkach, nie wiem, że wszystkich, ale w niektórych przypadkach no zwyczajnie taniej jest zrobić animację. Szczególnie gdy masz właśnie jakiś świat w klimatach fantasy czy science fiction, no może fantasy nie, ale szczególnie science fiction, nie? Gdzie musisz jednak, szczególnie w przypadku produkcji serialowej, musisz wydać kupę pieniędzy na wiesz, stworzenie tych wszystkich scenografii i tak dalej, efektów specjalnych. W przypadku, no, w momencie, w którym masz animację, wiadomo, że ten budżet maleje.
Pod tym względem śmieliśmy się, że w naszym omówieniu Arkane Radek mówił, że o, to mogą mieć na ileś tam sezonów, jak ten cały świat zrobisz, to możesz mieć masę sezonów, masę seriali, jak Gra o Tron. Ja mówię, że tak, ale przenieśli do Gry o Tron, nie będziesz musiał nagle w pewnym sezonach szybkimi machnięciami scenariuszy ubijać animowanych wilków czy smoków, żeby po prostu było taniej na animacji. No nie, to jest animacja, więc masz w dupie, czy to jest smok, czy to jest człowiek, czy cokolwiek innego, więc nie ma tej sztuczności, kiedy w Grze o Tron patrzysz, aha, zabili tego wilkora, okej, wiem dlaczego.
Zresztą masz masę studiów, które słyną z tego, że robią cutscenki, które są no, jakości animowanych produkcji kinowych, nie? I dziwne, że z tego nie... No Warcraft jest, znaczy Blizzard jest tego przykładem. Ja wiem, że wokół Blizzarda akurat ostatnio są ciemne chmury, ale ten... ale to było studio, które od zawsze słynęło z tego, że ma piękne cutscenki, nie? I jak zaczęli robić film, to zaczęli od live action, nie? Więc no...
I wyszło jak wyszło.
No, więc a propos jeszcze produkcji serialowych, no to bardzo niedawno pojawiła się informacja o tym, że Amazon ma też w planach kolejną adaptację live action dosyć popularnej, powiedzmy, marki growej, Mass Effecta natomiast. I ponownie odbywa się to w związku z sukcesem Wheel of Time. Mam wrażenie, że ten sukces jest głównie tutaj trąbiony przez Amazon ze względów marketingowych, bo ja o tym serialu praktycznie nie słyszałem nic, poza tym, że jest gdzieś.
Widzieliśmy te zestawienia on-demand video na przykład. To nie jest serial, który gdzieś tam nagle wiesz, wiesz co? Chyba Star Trek Discovery, któryś tam sezon od Paramount Plus był wyżej w demand, więc ten sukces to jest coś, co oni bardzo starają się stworzyć, ale nie wydaje mi się,
żeby myślę, że oni tak, że oni wychodzą z założenia, że oni częściej będą powtarzać, że to jest wielki sukces i że już tutaj kontynuację robimy i tak dalej, to wszyscy w to uwierzą i zaczną oglądać może. No, ale w każdym razie planują w związku z tym też zająć się Mass Effectem i wersji. Przynajmniej plus jest taki, że przynajmniej to ma być serialowa wersja. Nie wiemy, czy ma to być jakaś adaptacja gier, czy to ma być serial osadzony w świecie gier. Wolałbym tę drugą opcję, jeśli już. Aczkolwiek ja mam masę mieszanych uczuć, biorąc pod uwagę, że kurczę, Mass Effect jest taką klasyczną, kiczowatą space operą, która mam wrażenie, że w wersji live action nie będzie działać tak dobrze jak w wersji growej, gdzie masz ten element interakcji. Jak odejmiesz ten element interakcji, to zostanie skiczowatą historią, którą ciężko śledzić po prostu w wydaniu filmowym. Dlatego jeszcze serial osadzony w świecie gry, gdyby miał swoją własny klimat, narrację, charakter i tak dalej, ale po prostu no, korzystał z tych znajomych elementów, to jeszcze miałoby prawo działać, ale jakakolwiek próba adaptacji wydarzeń z gry, myślę, że nic tego dobrego nie będzie.
Ja szczerze mówiąc... Nie... Okej. Okay. Byłem... wielkim fanem gier do oczywiście pięknego zakończenia trójki, które oczywiście myślę, że wielu fanów odstraszyło, a potem wyszła Andromeda, która była jaka była. Więc ten się... Ale mam takie poczucie, że nie wiem, to jest może moje zdanie, bo ja nie jestem aż takim fanem wielu światów tych kosmicznych i w ogóle, ale Mass Effect nie jest strasznie ciekawym światem, szczerze mówiąc. Miałem wrażenie, za każdym razem jak grałem w tę grę, to miałem wrażenie, że on jest, to jest taki wszechświat, w którym czujesz się trochę jakbyś był, jakby to wszystko działo się na jakimś podwórku. Ja zawsze miałem wrażenie, że ten świat był malutki. Miałeś tutaj tych krogan, to bardziej ci tacy barbarzyńcy, co gdzieś tam siedzą pod płotem i takich, wiesz, grupka ich tam jest. Tu masz jakąś... Miałem wrażenie, że ten wszechświat Mass Effecta nigdy nie był w stanie pokazać tej skali w żaden ciekawy sposób. I to było wszystko takie drobniutkie i miałem wrażenie, że one, te postacie, te rasy, to wszystko służyło tylko temu, żeby opowiedzieć ich historię tu w tej grze. Jakby one były tylko na potrzebę tej gry stworzone, żeby coś z nimi było tu i teraz, ale nigdy nie miałem takiej potrzeby w Mass Effect. I jakby jeżeli wróciliby kiedykolwiek do tak jak zapowiedzieli, że ma być kontynuacja gier Mass Effecta, to jedyne, co by mnie interesowało, to ze względu na to, że zżyłem się z tą załogą jakoś tam, że z historią Sheparda. Jakoś, właśnie jak wyszła na przykład Andromeda, to ja nawet nie byłem jakoś strasznie ciekawy. Dobra, tam byłem jedynie ciekawy tym, że lecimy do innej galaktyki i myślałem, że z tego coś będzie i spróbuję rozwinąć, ale tam to też było podwórko z paroma jakimiś tam miejscami. Jakby... Mówię, może nasi widzowie mają zupełnie inne podejście, ale ja w ogóle nie mam takiej potrzeby, żeby eksplorować ten świat Mass Effecta. W ogóle nie czuję, że tam jest kupa świetnych historii do opowiedzenia.
Ja pamiętam, że jedyny moment, kiedy faktycznie czułem jakąś skalę, to był sam początek pierwszej gry, no bo zaczynasz jako ten typek tak. gdzieś tam na ziemi i nagle dostajesz tą fuchę widma, czy jak to tam się nazywało. I lecisz na stadele, nie? I masz tą dużą lokację, gdzie jest masa różnych dziwnych ras i tak chodzisz i poznajesz je i myślisz sobie, kurczę, super, nowy świat w ogóle, wykreowany od zera i jest ciekawie. Już potem praktycznie z każdą grą to się kurczyło i było coraz mniej tego.
Jak cholera po prostu.
Potem już się w ogóle nie pojawiały jakieś... Potem pojawiły się, nie wiem, tak jak w pierwszej grze ci zaprezentowano ileś tam tych ras, to w drugiej części już było tylko ich kilka i pozostałe gdzieś tam były podobno, ale jak już się nie pojawiały,
ich,
więc...
I odwiedzałeś ich... ich ojczyzny, ich planety, ich cokolwiek, to nigdy nie miałeś wrażenia, żeby to była cywilizacja. Zawsze miałeś wrażenie, że to jest... To nawet kraj nie jest, na dobrą sprawę. To jest jakaś tam grupka ludzi, która gdzieś tam sobie mieszka.
No więc... może będzie stał jakiś ciekawy pomysł za tym serialem, więc może w jakiś sposób uda im się to rozwinąć. Może uda im się rozwinąć to, czego gry nie potrafiły,
może
ale...
Tak.
Ale właśnie jestem bardzo ciekaw, jak podejdą do samej stylistyki tej gry i tego klimatu, no bo gry działały, że one były takie mega przerysowane, mega kiczowate, pełne durnych dialogów, kuriozalnych postaci, ale przez to, że ty byłeś w centrum tego wszystkiego, no to działało, nie? No bo ty podejmowałeś decyzje, ty mogłeś dać komuś w mordę albo i nie. No w przypadku oglądania tego biernie, myślę, że to straci cały swój urok.
Przez wielu uważane za najlepszą część, czyli dwójka, działała właśnie dlatego, że na samym końcu to, jak poszła wam ta samobójcza misja, zależało od twoich działań i czułeś, że to dzięki tobie przeżyli, dzięki tobie coś, albo ty coś zawaliłeś i tutaj zginęli, i tutaj coś poszło nie tak. A w momencie, w którym oglądasz to i wiesz, że no po prostu tu strzelają i masz słabe pokrycie statku i się przebiło i ktoś zginął, czy coś takiego, no to nie wiem. Cały czas te wszystkiego tego typu rzeczy mogą być ratowane, jeżeli robisz fajną załogę i fajną ekipę i fajną chemię między postaciami. To jakby zawsze da się to odratować, nie? Jakby to zawsze może działać. Nieważne jak to pójdzie, ale nie jestem jakoś... To nie jest ta marka, o której słyszę i myślę, o, świetny pomysł, to jest cudowne, to super działa.
No, znaczy problem jest taki, że absolutnie masa ludzi ma przeciwne zdanie, nie? I masa ludzi cały czas ma sentyment do Mass Effecta, w związku z tym jak tylko jest mowa o tej marce, no to pojawia się temat ekranizacji jakiejś, czy jakiejkolwiek adaptacji na live action. I mam wrażenie, że to wynika tylko z tego, że ta gra jest taka mocno filmowa i masa elementów jest taka bardzo filmowa w niej, nie? No bo ona się inspiruje filmami, inspiruje się w swoim języku i tak dalej, swojej narracji. Ale to nie oznacza, że to jest automatyczne pewnie, jak chodzi o adaptację, nie? No dobra, to tyle jeśli chodzi o ten temat. Mam generalnie jeszcze cały pakiet rzeczy związanych z MCU, więc możemy się do tego odnieść. To jeśli ostatnio był temat Spidermana, to może zacznijmy od tego. Bo Daniel Richman publikował u siebie na swoim Patreonie informację o tym, że szykują się dwa kolejne filmy o wilanach od Sony. Po pierwsze miałby to być film o Sandmanie i po drugie film o Rhino. Przyjmę to z otwartymi ramionami, cokolwiek, dajcie mi więcej tego, ja będę oglądał.
Wyobrażam sobie, że jeszcze film o Sandmanie, okej, jako jakiś taki przestępca, człowiek wypchnięty w ten świat przestępczy, no to jest Sony, raczej byś, jak myślisz sobie o Morbiusie, który jest jak promowany, czy o Venom vs. Carnage, to nie wyobrażam sobie, żeby tam takie poważne tematy miały być. Ale Rhino, oh my god. Jak jest pomysł na film o Rhino? W ogóle co? Co? Nie widzę tego.
No, nie wiem, właśnie... Szczególnie pomysł o filmie o Rhino wydaje mi się tak absurdalny, że autentycznie chciałbym to zobaczyć, bo film o typie, który zakłada kostium nosorożca i stwierdza,
nie jest zbyt inteligentny, nie jest zbyt...
No więc wpada na ten genialny pomysł, kurde, przybierzesz się na nosorożca i będę okradał banki czy coś. Kurczę, samograj, jestem, róbcie to, koniecznie. Natomiast ciekaw jestem, czy ewentualny Sandman będzie tym Sandmanem, którego znamy z Spider-Mana 3 i będzie w No Way Home? Czy to będzie jakaś inna wersja tej postaci? Nie mam pojęcia.
Ja sobie nie wyobrażam w ogóle ani tego na dłuższą metę. Szczerze mówiąc, to... Nie wiem. To są plotki, więc... Wydaje mi się, że Sony myśli o tym, bo patrzą na to, ile pieniędzy na Venomie robią i myślą o tym, że to będzie żyła złota. I normalnie bym się z nimi zgodził, ale to był Venom. To jednak była rozpoznawalna, ikoniczna postać, którą kojarzono. Nawet pojawił się może w gównianej wersji, ale jednak w innym filmie. Mam pewne przypuszczenia i może jakąś nadzieję drobną, że Sony jednak chce popatrzeć na to, jak Morbius wyjdzie, Kraven, bo to jest jeszcze ta jedna rzecz, którą oni tam mają pod ręką. I myślę, że mądrze by było popatrzeć, umówmy się, jeśli Kraven się nie sprzeda, który ma największy potencjał tutaj, żeby być samodzielnym bohaterem, to nawet nie ma co się brać za, nie wiem, Rhino.
Znaczy to jest póki co coś, co jak nie mam Daniel Rytmu gdzieś tam słyszał z kuluarów, więc zakładam, że to nie jest tak, że to już dostało zielone światło.
Wiesz,
to
byłoby super. Sony ma jedno złoto, na którym siedzi i o tym nie myślał, bo oczywiście robią Venomy i tak dalej. Ale mogliby zrobić Superior Foes. Przecież to byłby tak dobry, to robisz praktycznie Suicide Squad, tylko w trochę inny sposób. Wyobrażasz sobie film o Shockerze, Boomerangu i tak dalej, tych postaciach z piątej ligi, to przecież to mogłoby świetnie działać. No okej, możesz podmienić postacie nawet, to nie musisz robić dokładnie ten skład. Możesz trochę z Sinister Seer zaczepnąć, możesz tam Rhino wrzucić jak chcesz, pasowałby. Ale generalnie myślę, że ten vibe by działał, tylko no nie solo filmy.
No a propos jeszcze Daniela Hickmana, no to na tym swoim Patreonie pisał także o tym, że nie wiem, po raz kolejny chyba setny już, że Tobey Maguire i Garfield są w No Way Home. Najwyraźniej ostatnio po tym ostatnim zwiastunie się pojawiło coraz więcej wątpliwości na ten temat, ale z tego co pisze Daniel Rickman, no to
więcej nie ma... wątpliwości, że Lizard dostaje skurczu w powietrzu?
No. No wiesz, zawsze tam mógł być, nie wiem, Doktor Octopus na przykład.
To by go nie wycinali, skoro już jest w tym filmie.
No ale nie wiemy, wiesz, nie wiemy do końca z tego zwiastuna, czy będzie po tej dobrej stronie, a to już by, jeśli byłby po stronie Spider-Man, by oznaczało, że jest. Więc no. No ale w każdym razie jakby nie przytaczając dokładnie tamtej informacji, bo może ktoś chce, żeby to było niespodziankę, ale te postacie mają mieć większą rolę niż tylko Cameo. To kolejny raz zostało potwierdzone, więc zakładam,
to jak ten trailer wyglądał.
No. Więc myślę, że jeśli ktoś ma wątpliwości, to może spać spokojnie. No dobra. Jakiś czas temu też informowaliśmy o tej całej dramie wokół pozwu Scarlett Johansson przeciwko Marvelowi. No oczywiście ta sytuacja została tutaj rozwiązana.
Wszyscy się
obie strony się pogodziły, już wszystko jest dobrze. Mało tego, ostatnio na 35. corocznej imprezie American Cinematic Scarlett Johansson została uhonorowana za swój cały kształt kariery. Jeszcze pewnie jeszcze z wiele tej rozdziałów do tej kariery dopiszę, ale póki co dostała tę nagrodę. No i jednocześnie wspomniała o tym, że jest podekscytowana tym, że dalej będzie współpracować z Disneyem i Marvelem. W związku z tym, i to o tym donosi zresztą Hollywood Reporter, no i później na scenę wszedł Kevin Feige, który gratulował tej Johansson tej nagrody i wspomniał o tym, że szykuje się inny, niezwiązany z Black Widow, Top Secret Marvel Studios Project z nią jako producentką. Więc no... Jeśli ktoś szuka jakiegoś potwierdzenia na dobre stosunki Scarlett Johansson i Disneya czy Marvela w tym momencie, no to nie ma chyba lepszego niż opcja produkowania kolejnych filmów z MCU, które nawet nie będą zawierać Black Widow, jeśli wierzyć tutaj temu. Natomiast też myślę, że to też raczej mówi nam o tym, że jeśli kiedykolwiek będą chcieli wrócić do postaci Nataszy w jakiś sposób, chociażby jej postaci, nie wiem, w jakiejś alternatywnej wersji Black Widow czy cokolwiek, czy nawet retrospekcji, czy czegoś takiego, no to jak najbardziej jest
ja bym
mają furtkę do tego.
Chciał, tak. Że jeżeli chcieliby kiedykolwiek wrócić Black Widow do MCU, w sensie tą konkretnie Nataszę, nie mam nic przeciwko, ale chciałbym, żeby cytując to tutaj Star-Lorda, żeby to był jakiś weird shit, tak jak w tym komiksie Rosenberga, gdzie było pokazane, jak wdowy są przywracane do życia. No, jakby... No. Jeżeli pójdą w coś tak naprawdę weird, to nie mam nic przeciwko, ale żadnego zabili ją i uciekła.
Właśnie gdyby poszli tym rozwiązaniem, gdzie nagle po prostu pojawia się w jakimś filmie, czy serialu, czy czymkolwiek znowu właśnie ta Black Widow i wszyscy są zdziwieni, co jest grane, tak, o co chodzi. Tak. I muszą dotrzeć do tej tajemnicy. Myślę, że to jest fajny motyw, żeby
to byłoby spoko, ale żadnego jakiegoś tam, wiesz, tutaj o, dusza, jednak Hulk pstryknął i wyszło.
A propos w ogóle tych tajemnic i seriali i tak dalej, bardzo mnie bawi to, że oficjalnie nie wiemy o tym, że Florence Pugh wystąpi w Hawkeye'u, by the way. Co mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo myślałem, że ta scena po napisach w Black Widow jakby, no mówi o tym dosyć jasno. I będą to promować i tak dalej, ale nie, bo nie dość, że oczywiście nie ma Florence Pugh póki co w jej, jakby z jej twarzy, jakby nie ma jej twarzy w zwiastunie. Zresztą też wiemy, że ma się pojawić jako Ronin najpierw. Nie było jej na żadnych tych eventach promujących, na premierze i tak dalej. I ostatnio nawet Jeremy Renner było to pytany i mówi o tym, że nie, Florence Pugh nie ma w tym serialu i ogólnie nie ma o czym rozmawiać. Więc a propos tego, tych Spider-Manów, no mamy kolejny przypadek, kiedy wszyscy wiedzą, że aktorka jest w serialu. Wiemy, że ma w nim rolę. Mało tego, scena po napisach to nawet zapowiadała. Ale oficjalnie utrzymujemy, że nic nie ma takiego miejsca.
Głupiej skończcie z tym.
No,
jak coś jest tajne, jak jest, nie wiem, postać w scenie po napisach spoko, czy coś tam, albo jakieś cameo fajne, albo cokolwiek, ale nie lubię tego, szczerze mówiąc.
Ja przez to, że o ile jeszcze, nie wiem, tak jak mówię, Andrew Garfield zasłużył na Oscara za swoje tej tak, komentowanie swojej roli w No Way Home.
Powinno zostać kiedyś jakoś nagrodzone.
Tak, Jeremy Renner ewidentnie o Oscara się nie ubiega, bo jego odpowiedź na pytanie o to, czy Florence Pugh jest w Hawkeye'u, to co, kto, nie wiem, kto to jest.
Tak. A potem kończy cały wywiad. Czy zobaczymy jeszcze Hawkeye'a w przyszłych wersjach MCU? Kogo? No to już jest dosyć dobitne.
Dobra, czy coś jeszcze związanego z Marvelem? Chyba nie, chyba ten temat już przerobiliśmy, tak jak się. A nie, jest jeszcze temat Toma Hollanda, który pytany ogólnie swoją przyszłość w roli Spidermana wspominał o tym, że na jakimś etapie trzeba ruszyć do przodu i że chciałby zagrać Jamesa Bonda. Znaczy, no, to nie on o tym wspomniał, zdaje się, tylko ktoś z jego kolegów zdaje się z produkcji, nie pamiętam. W każdym razie i masowo, no oczywiście tutaj zareagowano to różnie, ale szczerze mówiąc bardzo mnie cieszy to, bo wydaje mi się, że Tom Holland jest naprawdę fajnym aktorem i na jakimś etapie chciałbym go zobaczyć w innych rolach, więc ciekaw jestem jego udział w Uncharted chociażby.
Ale nie wierzę w to, że przestanie grać Spidermana. W sensie nawet wiem, że tam z Sony była wypowiedź, że jakby mogli, to by 100 filmów z nim zrobili. W sensie jakby...
No, tak, producent chyba powiedział o tym, no.
Właśnie, więc to jest tak, że Tom Holland gra w Uncharted, Tom Holland grał u braci Russo i tak dalej. To nie jest tak, że musi ciągle grać Spidermana, ale nie wyobrażam sobie, żeby rozstał się z rolą w jakimkolwiek najbliższym czasie. Co jednocześnie nie znaczy, że nie może mieć innych dobrych ról. No.
Być może to też takie właśnie kokietowanie producentów, żeby częściej go zapraszali do innej produkcji, kiedy mówi o tym, że no może tutaj czas ruszyć dalej, chętnie rozważę inne role i tak dalej. Zresztą ostatnio jest cała seria wypowiedzi aktorów, którzy bardzo by chcieli grać różne role. Henry Cavill, tak, tego Kapitana Brytanii.
Kapitana Brytanii, absolutnie.
I też parę innych przypadków było, więc...
No masz Keanu Reeves, który mówił, że byłby zaszczycony, gdyby mógł wystąpić w MCU.
No, to jest zabawne, biorąc pod uwagę, że przy okazji Eternals była masa plotek o tym, że miałby zagrać Druiga, zdaje się, czy coś. Mówi się o tym Keanu Reevesie od bardzo dawna. Te rozmaite plotkarskie blogi pisały o udziale Willa Smitha w jakimś filmie MCU, zdaje się. Tylko, że przy założeniu, że to miałaby być bardzo ważna rola. I szczerze mówiąc, jeśli jest jakiekolwiek ziarno prawdy w tej plotce, mam nadzieję, że nie, mimo wszystko. Bo nie chciałem, żeby Will Smith grał Willa Smitha w MCU, a prawdopodobnie tym by to się skończyło. Bo
z nich wszystkich najszybciej widzę Keanu. Myślę, że po tym Matrixie najnowszym na razie i nowym Johnny Wicku, którego już nakręcą, myślę, że wiesz, to jest taki aktor, który jest obecnie cały czas na tej fali, gdzie Marvel mógłby spokojnie, wrzucając go na plakat, podbić hype po prostu. Henry Cavill tak, Will Smith tak, ale wydaje mi się, że najszybciej i najłatwiej byłoby tutaj Keanu. Więc jeżeli mam uważać, kto z nich, to najszybciej Keanu.
No, natomiast jeśli miałbym mówić, kogo chciałbym zobaczyć, no to głównie Henry'ego Cavilla. Myślę, że to byłby jedyny aktor z tego grona, o którym mówiliśmy, który by zagrał postać, nie byłby po prostu sobą na planie. I, a myślę, że Keanu Reeves też by grał
Keanu. Keanu byłby Keanu, totalnie. Mm. To nie ma wątpliwości, że on dalej byłby, grałby siebie, ale ludzie lubią, jak Keanu jest Keanu, więc...
No to jeszcze na sam koniec. Temacik, który też jest kontynuacją jednego z naszych poprzednich tematów. Ridley Scott. Wspominaliśmy o tym, że Last Duel nie zarobiło nic. No dużo większe szanse na zarobek ma House of Gucci, które niebawem wejdzie do kin.
Chociaż recenzje są gorsze niż Last Duel.
Recenzje narzekają na to, że to zbyt przerysowany film i nie jest poważnym thrillerem, ale jakąś kuriozalną operą mydlaną na dużym ekranie, co jest dokładnie tym, na co czekam w przypadku tego filmu.
Tak.
Więc to mnie nie przeraża jakoś bardzo. No i Ridley Scott przy okazji tutaj, przy okazji właśnie tego wyniku Last Duel, no wspomniał o tym, brał udział w podcaście, który nazywa się What the Fuck. Bardzo adekwatna nazwa do udziału Ridleya Scotta, swoją drogą. W każdym razie został zapytany o to, czy ten wynik Last Duel wynika, nie wiem, z kiepskiej promocji, czy może jakichś innych błędów. No Ridley Scott wspomniał o tym, że wszystko sprowadza się do tego, że że dzisiejsza publika została wychowana na telefonach, na smartfonach, tak? I na komórkach i tak dalej. I typowy millennials nie jest w stanie po prostu nauczyć się czegokolwiek, czy nie jest... not ever want to be taught anything, tak? Nie chcę niczego się uczyć tutaj z ekranu, jeśli nie jest to na, nie wiem, telefonie komórkowym. To jest...
Ridley, ty stary dziadu.
Dalej jest jeszcze w ogóle mowa o tym, że nie, Disney zrobi fantastyczną robotę, jeśli chodzi o promocję tego filmu i że studio uwielbia ten film i tak dalej, więc to nie ich problem i tak dalej. Ja myślę, że po prostu Ridley Scott ma jeszcze jakieś tutaj rzeczy zaplanowane z Foxem, z Disneyem, w związku z tym nie może sobie pozwolić na absolutnie złe słowo w tym kierunku.
Jednocześnie jechał...
Bo to jest jasne, filmy... że promocja tego filmu leżała, no mówmy się.
Ja bym o nim nie usłyszał prawdopodobnie w ogóle, gdybyśmy nie żyli w popkulturowej bańce, a i tak tutaj ledwo docierały do tego jakieś po prostu informacje. Ale Ridley, ty dziadu, po prostu... Jak mówiłem, w momencie, w którym Ridley... mówiliśmy o tym swego czasu, Radek o tym wspominał, że w momencie, w którym mówisz o problemie samego gatunku, jak na przykład mówił o kinie superbohaterskim, tak jak mówię, miałem nawet ale do tamtej jego wypowiedzi ze względu na to, że przytaczał swoje filmy sprzed 20 lat, ale okej. Nie mówił tak jak ten Steven Dorff, że Scarlett Johansson powinna się wstydzić, czy coś tam, czy nie wiem, czy Kevin Feige, czy ktokolwiek, reżyser powinien się wstydzić, robiąc film na MCU. Okej, to było jego zdanie, ale tutaj on już totalnie jedzie po widowni w tym momencie. I bez względu na to, czy jest... Ja w tym, nie mówię, że nie ma w tym prawdy, że nie wiem, że ludzie nie są uzależnieni od telefonów i tak dalej. Ale jednak Ridley, inne filmy nawet dramatyczne jakoś sobie potrafią uradzić, że to nie jest dramatyczny. To jest film, jak z tego co słyszymy właśnie, jest bardzo dorki. I gdzieś w tym wszystkim to jest. I jakoś wiele filmów jest w stanie przyciągnąć ludzi i jest w stanie zachęcić ludzi i ludzie potrafią się na nich dobrze bawić. I nie tylko jest to kino komiksowe, dla jasności, bo od czasu do czasu masz innego rodzaju filmy, jak, nie wiem, Knives Out czy coś takiego, które spokojnie jest w stanie zachwycić ludzi, nie wiem, eklektyczną obsadą i tym całym dziwnym vibe'em. Więc za każdym razem, kiedy próbujesz narzekać na widzów, a jeszcze szczególnie jak jesteś starym dziadem i narzekasz na młodych ludzi, że oni nie doceniają, tu nie potrafią się nauczyć, nie potrafią oderwać się od tych swoich ekranów, telefonów i na mój film pójść. No to jak bardzo bym nie kochał filmów, na których się wychowałem, Ridleya, od Obcego do Gladiatora i może niewiele dalej, ale od tamtego okresu, To sorry, ale to jest beznadziejna wypowiedź.
No to znaczy, trochę tak jak z tą poprzednią wypowiedzią, jakby coś za tym jest, ale no to jest powiedziane w taki dosyć jednak kontrowersyjny sposób, niepotrzebnie. Ja się zastanawiam nad tym, dlaczego ja nie poszedłem na The Last Duel. Mimo, że widziałem o istnieniu tego filmu i komentowaliśmy ten zwiastun i tak dalej. Prawda jest taka, że uznałem, że mi się nie chce po prostu, że,
ja tak
że wiesz, pomyślałem sobie, że kurde, jak mam iść teraz do kina i tym bardziej, że wiesz, no jeszcze mamy te informacje o coraz większej liczbie zarażeń wirusem i tak dalej, mówię, mam ryzykować, szczerze mówiąc. dla, wiesz, posiedzenia, nie wiem, tych ponad 2 godzin na sali, oglądając raczej nieprzyjemny film. Jakby nieprzyjemny w tym względzie, że no chociażby sam temat tego filmu jest dosyć nieprzyjemny, nie? Jest film o tym, w którym kobieta zostaje zgwałcona i 2 facetów się pojedynkuje teraz o jej honor. Jakby ten film miał być nieprzyjemny, nie? I myślę sobie, kurczę, no to już to wolę to sobie obejrzeć w domu i jakby w momencie, w którym będę czuł jakikolwiek nastrój na tego typu produkcję i tak dalej.
To trochę nie jest okres na oglądanie nieprzyjemnych filmów ogólnie rzecz biorąc, patrząc no właśnie na to, w jakim miejscu jesteśmy zarówno jako kraj, jak i jako świat ogólnie.
Więc domyślam się, że nie wiem, że twórca, który usłyszałby takie tłumaczenie, mógłby być rozczarowany, nie? Ja podejrzewam, że może masę osób po prostu ten zwiastun, znaczy ten film już ze zwiastunu się wydał mało atrakcyjny, powiedzmy. I to właśnie nawet nie mało atrakcyjny, że nie ciekawy, ale właśnie mało atrakcyjny w związku z tym, że no, nie wygląda na najlepszą rozrywkę w kinie, nie? Mam wrażenie, że w ogóle trend jest taki, że mimo wszystko coraz mniej tego typu filmy jakby no, są atrakcyjne, także po prostu jako wypad do kina. Rozumiem, że twórca może być rozczarowany z tego powodu. Ale jak rozczarowany by nie był, no to nie wypada obrażać widowni, nie? Jakby swojej widowni, która jakby... Szczególnie tej, która jeszcze na te filmy chodzi mimo wszystko, nie? No bo wciąż mówimy o ludziach, którzy jednak do kin się jakoś tam wybierają. Mm-hmm. A jeśli się nie wybierają, no to później mogą zagwarantować takiemu filmowi, wiesz, zarobek jakikolwiek już w dystrybucji domowej. Więc to jest ten błąd, nie? No ja wiem, że Ridley Scott jest na tej pozycji, że ma wyjebane i w sumie, no co, jak nikt nie będzie chciał oglądać jego filmu, to ich nie będzie robił, jest whatever, no. Albo będzie sobie robił dla siebie i tyle. Ale mimo wszystko, jest to taka... No, mocno niefortunna wypowiedź w tym względzie, że okej, nikomu nie przeszkadza, jak będziesz krytykował studia, filmy ogólnie, branżę i tak dalej, nie. Ale krytykowanie w ten sposób publiki jest kierowaniem tej gałęzi, na której się siedzi. Nie?
Tak, konkretnych ludzi, czy to konkretnej grupy ludzi. Mówię, ja tak jak mówisz, ja nie mówię, że za tym nic nie stoi, ale mówienie o tym, że o, to już oni głupi są, bo oni tylko siedzą w te telefony, niczego się nie chce uczyć i w ogóle... No, mówię, jednocześnie to jest ten taki motyw, że gdybyś miał wrażenie, że dzisiaj ludzie oglądają tylko filmy Marvela i nic innego w ogóle się nie ogląda, nikt innego nic nie chce widzieć i w ogóle, okej, tylko że to też nie jest prawda. Nie wiem, to zabrzmiało jak taki już stary dziad, który nie rozumie, co tu się dzieje i nie chce zrozumieć i ma pretensje do świata, że się zmienia.
No, więc... Pod tym względem, no nie wiem, wydaje mi się, że Ridley może się nie powinien się zdziwić, jak jeszcze mniej ludzi będzie chodzić na jego filmy. Ale nie wiem, być może House of Gucci się sprzeda dobrze i nagle dostaniemy wywiady, w których będzie...
Młodzi ludzie są super, chodzą na moje filmy.
Totalnie
mój film. Wreszcie, jeszcze mam wiarę w nowe pokolenie, docenia dobre kino.
No, to póki co wygląda, no ale hej, przynajmniej nam Ridley Scott dostarcza tutaj wypowiedzi do komentowania, bardzo kwiecistych, można by powiedzieć.
Miło z jego strony.
No, mamy o czym mówić. No dobra, to chyba było na tyle. Na tym myślę, że możemy zakończyć. I myślę, że z racji tego, że dzisiaj jest Hawkeye i w momencie, w którym oglądaliście ten materiał, pewnie część z was, no pewnie duża część już widziała 2 pierwsze odcinki serialu, to od razu możemy zapowiedzieć, że w piątek my pogadamy sobie o tym serialu, tych 2 pierwszych odcinkach na kanale. W związku z tym zapraszamy już teraz w piątek wieczorem na omówienie Hawkeye'ów 2 pierwszych. No, a my się będziemy żegnać. Zapraszam oczywiście do wspierania naszego kanału i do zajrzenia na sklepik. Zapraszam oczywiście do komentowania tego materiału. Dajcie nam znać, co wam się tutaj, jak się zapatrujecie na te informacje i jakie możecie tutaj skomentować. Napiszcie, czy wam się Ghostbusters spodobali, bo jestem ciekaw, czy warto to nadrabiać, czy niekoniecznie. No i słuchajcie, był z nami oczywiście Oskar Rogowski, się nazywał Gastelmach. Trzymajcie się. Cześć.